Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Konsekracja i ingres nowego biskupa opolskiego Andrzeja Czai, palotyńskie spotkanie młodzieży oraz debata wokół ustaw bioetycznych, które trafiły do polskiego parlamentu. To aktualności, które poruszymy w magazynie. Ponadto w ramach rubryki Wobec Islamu odwiedzimy niewielki, ale zamożny Kuwejt. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na sobotni program. Diecezja opolska ma od dzisiaj nowego biskupa Andrzeja Czaję. W katedrze w Opolu odbyły się święcenia biskupie oraz ingres. Głównym konsekratorem był arcybiskup Alfons Nossol, dotychczasowy biskup opolski. Dzisiejsza uroczystość była też pożegnaniem arcybiskupa Nossola, który odchodzi na emeryturę po 32 latach posługi w diecezji.
W homilii arcybiskup senior nazwał diecezję opolską krainą myślącego serca i kochającego rozumu. Przypomniał, że ziemia ta spełnia rolę pomostu między wschodem i zachodem.
Jan Paweł II zwykł był nam często przypominać o naszym twórczym wkładzie w dzieło jedności Europy jako wspólnoty ducha, to jest wspólnoty kultur i wartości. Jako taka musi się bowiem nauczyć oddychać obydwoma płucami, tradycją zachodnią i wschodnią.
Biskup Czaja podziękował wszystkim zebranym za przybycie oraz wsparcie modlitewne. Przypomniał, że na swoim herbie biskupim umieścił słowa: zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą.
Chcę do tych słów stale wracać, nimi się częstować, nimi dzielić, umacniać wątpiących w wierze, zagubionych, różnorako poturbowanych w życiu.
14 sierpnia ksiądz doktor habilitowany Andrzej Czaja został przez Benedykta XVI mianowany nowym biskupem opolskim. Kapłan urodził się w Oleśnie, ma niespełna 46 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Na swoje zawołanie biskupie wybrał słowa: chcę trwać przed tobą i wiernie tobie służyć. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Wybierz życie na palotyńskim spotkaniu młodych.
W Ołtarzewie koło Warszawy zakończyło się trzecie palotyńskie spotkanie młodych. Przebiegało pod hasłem Wybieram życie i zgromadziło młodzież nie tylko z Polski, ale nawet z wysp Zielonego Przylądka.
Na te spotkania przyjeżdżają młodzi ludzie z różnych krajów środkowej Europy.
Przełożony generalny księży Palotynów, ksiądz Zenon Hanas.
Głównym celem tego spotkania jest to, żeby poznać siebie nawzajem, żeby poznać też świętego Wincentego Palotiego, jego duchowość, rozeznać swoje powołanie, umocnić swoje chrześcijańskie korzenie. Formuła tego spotkania jest taka bardzo urozmaicona. Oprócz śpiewów, takiej nowoczesnej muzyki też, jest ewangelizacja, jest dużo wspólnej modlitwy. Wydaje się, że w dzisiejszym czasie takie formy religijności, przekazywania wiary są odpowiednie dla młodych ludzi. Przyciąga to wielu młodych ludzi poszukujących Pana Boga w swoim codziennym życiu.
Spotkanie młodych w Ołtarzewie jest ważnym elementem w propagowaniu charyzmatu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Ksiądz prowincjał Józef Lasek.
Który ma na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy ludzi wszystkich stanów, począwszy od młodzieży, starszych, aby wybierali Jezusa Chrystusa, apostoła Ojca Przedwiecznego, który nadaje sens ich życiu i sprawia, że stają się odpowiedzialni za siebie, za Kościół, za świat.
Tegoroczne spotkanie nawiązuje do ogólnopolskiego hasła duszpasterskiego Otoczmy troską życie.
Ksiądz Adrian Galbas.
Przy czym chcieliśmy je bardziej skonkretyzować. Wybieram życie. Wielki problem, wielkie zadanie. Wielka odpowiedzialność, przed którym staje każdy człowiek, zwłaszcza młody człowiek. Ci jesteśmy świadkami bardzo często braku wyboru życia. Tak jakby życie się toczyło obok nas, przy nas, ale jakbyśmy go do końca świadomie nie wybrali. I jest dużo przejawów bez życia. To nie są tylko narkotyki, alkohol, czy takie najbardziej skojarzone z tym brakiem życia zdarzenia, ale to jest taka sytuacja, kiedy jakby moje życie mnie specjalnie nie fascynuje, a nawet mnie nie obchodzi. Po prostu się toczy dzień za dniem, a tymczasem to jest przecież niepowtarzalna sprawa. Nie ma dwóch takich samych dni. Więc wybieram życie. Moje życie jedyne, którego chcę, które jest darem Pana Boga i które odpowiedzialnie przyjmuje?
Mam na imię Ola, jestem studentką na spotkaniu młodych drugi raz. Głównie ze względu na znajomych, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy tutaj są, z którymi się mogę spotkać, ale przyznaję, że organizacja mnie zaskoczyła w tym roku, że tyle rzeczy się dzieje, jakichś nowych, fajnych akcji. Były dwa koncerty, wczoraj wieczorem świetnie się bawiliśmy wszyscy, nabożeństwo, w którym braliśmy udział. No i myślę, że to spotkanie naprawdę jest czymś niesamowitym, taką dawką energii, pozytywnej siły, która jest i bardzo się cieszę, że tutaj jestem.
Maltańska Służba Medyczna to wolontariat, pomoc innym. Służba głównie paramedyczna, czyli pierwsza pomoc, szkolenia medyczne. Tutaj prowadziliśmy warsztaty właśnie z zakresu pierwszej pomocy i udzielania.
Wszyscy przyjechaliśmy tutaj dla Jezusa. Nazywam się Magda. Wybrałam warsztaty o rodzinie, dlatego że ten temat jest tak bardzo związany z życiem i myślę, że za rok tu wrócę.
W tegorocznym spotkaniu młodych w Ołtarzewie wzięło udział ponad 700 osób. Dla Radia Watykańskiego Grzegorz Kurb, Palotyn.
Wynik debaty bioetycznej w naszym kraju będzie decydujący dla przyszłości Polski, powiedział arcybiskup Henryk Hozer przed zbliżającą się dyskusją wokół propozycji ustaw bioetycznych, które trafiły do polskiego parlamentu i będą głosowane w najbliższym czasie. Przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetyki referował zagadnienia podczas obrad Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych, które odbyły się 25 sierpnia na Jasnej Górze.
Arcybiskup Henryk Hozer podkreślił, że Kościół bierze udział w tej trudnej debacie, bo czuje się odpowiedzialny wobec Boga i historii.
90% członków naszego społeczeństwa należy do Kościoła katolickiego. Drugim tytułem jest to, że Kościół ma na człowieka spojrzenie w bardzo szerokim spektrum. Spektrum wiary i spektrum wiedzy, czyli wiary i rozumu. Kościół odwołuje się do prawa naturalnego jako powszechnie obowiązującego w sposób uniwersalny i będącego fundamentem tzw. praw człowieka, bez których te prawa człowieka tracą umocowanie i uzasadnienie. I dlatego nie można przyjąć, iż głos Kościoła jest wyrazem prawa konfesyjnego, który dotyczy tylko wąskich grup naszych rodaków.
Arcybiskup Hozer zauważył, że materia bioetyczna jest niezwykle skomplikowana, zarówno w aspekcie medycznym, jak i legislacyjnym.
Aspekt medyczny i jego stopień skomplikowania pochodzi z lawinowego rozwoju biotechniki i coraz większych możliwości ingerencji w integralność psychosomatyczną człowieka. Natomiast aspekt legislacyjny wynika z faktu, że ustawa bioetyczna, która powinna być uchwalona w związku właśnie z rozwojem biotechnologii, i również w związku z tym, że Polska podpisała kilka lat temu tak zwaną konwencję biomedyczną z Oviedo, która czeka na ratyfikację i która jest próbą uporządkowania tego obszaru działalności ludzkiej, domaga się w związku z tym legislacji krajowej jako uprzedniej i wiążącej dla naszego kraju, ale również obejmującej całokształt problematyki.
Przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetyki podkreślił, że nowe propozycje ustaw, które trafiły do Sejmu, powinny być najpierw poddane ocenie etycznej, która zawsze winna być ponad oceną techniczną.
Wszystko, co dotyczy człowieka, musi podlegać najpierw regulacji etycznej, a później dopiero regulacji technicznej. Gdy jest odwrotnie, oczywiście technika jest dla człowieka zagrażająca, bo technika, jak wiadomo, jest ambiwalentna. Można z nią robić dobre rzeczy i złe rzeczy. A zatem ten wymóg, ten imperatyw regulacji etycznej problemów jest jednocześnie kryterium, które Kościół stara się rozwinąć, poznać i ujaśnić.
W debacie, zdaniem arcybiskupa Hozera, nie ma odwołania do praw dziecka.
W całej debacie uchodzi uwagi problem praw dziecka. Mówi się o prawach rodziców do dziecka, które, proszę zauważyć, nie jest prawem absolutnym i bezwarunkowym. To jest prawo uwarunkowane wieloma czynnikami, a przede wszystkim prawem dziecka do życia i to życia w takim kontekście życiowym, kiedy nie będzie zaburzona jego tożsamość, kiedy nie będzie zaburzona jego filiacja, kiedy również jego wychowanie będzie dalszym etapem tego ciągłego procesu poczęcia, wykształtowania człowieka i wychowania człowieka do wszystkich relacji konstytutywnych jego życia, relacji do Boga, relacji do ludzi, bo na tym polega istnienie osobowe.
Arcybiskup Hozer dodał, że toczona w Polsce debata odwołuje się zbyt często do emocjonalnych elementów i na nich gra, nie sięgając dostatecznie po argumenty racjonalne i etyczne.
Chciałbym prosić, żeby również media podjęły debatę, ale na poziomie rzeczywiście merytorycznym i zasadniczym, żeby nie były tylko spektaklem inwektyw czasami, czy wręcz pomówień, które nie mają podstaw, a przede wszystkim uciekają od istoty problemu. Zdajemy sobie sprawę, że podejmujemy, i to nie jest przesadne powiedzieć, odpowiedzialność wobec Boga i historii. Wynik tej debaty będzie decydujący dla przyszłości naszego społeczeństwa i naszego kraju. Będzie decydujący dla kształtu rodziny, dla kształtu wychowania, dla relacji międzyludzkich. To jest debata o to, by żyć i przeżyć, i to w takich warunkach, które tylko przysługują godności ludzkiej osoby. Rozwój biotechniki stanowi w pewnym sensie równie pochyłą, że wystarczy na coś pozwolić, by ten zakres ingerencji był coraz większy, coraz bardziej masywny i w końcu zupełnie niszczący to, co budujemy.
Jako episkopat apelujemy o podjęcie decyzji ustawodawczych związanych z bioetyką zgodnie z prawidłowo uformowanym sumieniem, powiedział w imieniu polskich biskupów arcybiskup Hozer. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Kraje Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej. Kuwejt. Kolejnym muzułmańskim krajem Półwyspu Arabskiego jest niewielki, ale zamożny Kuwejt. Leży on na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej, sąsiadując z Irakiem i Arabią Saudyjską. Tereny znajdujące się dziś w granicach Kuwejtu zostały w VII wieku zasiedlone przez Arabów, natomiast na początku XVI wieku powstała tam portugalska baza handlowa. Od drugiej połowy XVIII wieku do dziś władzę w Kuwejcie sprawuje ród As-Sabah, a panujący od 2006 roku emir Sabah IV jest 15. z kolei władcą tej dynastii, której na przestrzeni ostatnich wieków udało się nadać Kuwejtowi charakter państwowy, a w minionych dziesięcioleciach uczynić z niego bogaty kraj w regionie. Ważną rolę w tym procesie odgrywają złoża ropy naftowej, które pomagają w rozwoju, ale są również przyczyną konfliktów. Po I wojnie światowej Kuwejt dostał się w sferę wpływu Wielkiej Brytanii, której dominacja trwała do 1961 roku. Uzyskaną niepodległość udaje się Kuwejtowi zachować mimo grożących niebezpieczeństw i roszczeń sąsiadów, zwłaszcza Iraku, który wielokrotnie zagrażał granicom Kuwejtu, a w 1990 roku doprowadził do zbrojnego konfliktu. Dzięki stanowisku Rady Bezpieczeństwa ONZ i błyskawicznej operacji wojsk sprzymierzonych w 1991 roku Kuwejt odzyskał swą niezależność, poniósł jednak ogromne straty materialne. Z Arabią Saudyjską problem granic został rozwiązany w latach 60. XX wieku po zawarciu układów, które pozwalały na podział powstałej w 1922 roku tzw. neutralnej strefy buforowej. Kuwejt udzielił poparcia Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej w walce z terroryzmem i zdecydowanie potępił ataki z 11 września 2001 roku. Od innych krajów regionu Kuwejt wyróżnia się pewną tradycją parlamentarną, jednak działalność partii politycznych jest w tym kraju zakazana. W takiej sytuacji główną rolę w kształtowaniu obywatelskiego społeczeństwa odgrywają organizacje pozarządowe. W roku 2006 po raz pierwszy w historii Kuwejtu kobieta została ministrem, po tym jak w 2005 roku parlament przyznał kobietom prawo kandydowania w wyborach. Natomiast w tegorocznych wyborach aż 4 kobiety uzyskały mandaty do 50-osobowego parlamentu. Ciekawa jest sytuacja demograficzna w Kuwejcie. Szacuje się, że zamieszkuje go ponad 2 miliony mieszkańców, z czego wysoki procent to imigranci z innych krajów arabskich, około 35%, oraz Azji Południowej i Iranu. Zaledwie 45% ogólnej liczby mieszkańców stanowią potomkowie Kuwejtczyków osiadłych na tych terenach przed 1920 rokiem. Zdecydowana większość ludności żyje w ośrodkach miejskich na wybrzeżu. Mimo iż religią państwową jest islam, muzułmanie stanowią, w cudzysłowie, tylko 85% społeczeństwa. Największą grupą są sunnici, następnie szyici oraz inne denominacje islamskie. Natomiast wśród mniejszości religijnych wyróżnia się chrześcijan, hindusów, parsów i buddystów. Chrześcijanie stanowią około 7% ludności i należą do różnych wspólnot, z których 4 są oficjalnie uznane przez władze Kuwejtu. Są to następujące kościoły: anglikański, ewangelicko-narodowy, koptyjski prawosławny i rzymskokatolicki. Największą grupę stanowią katolicy, których jest około 140 tysięcy. Wyrazem tolerancji religijnej w Kuwejcie są istniejące kościoły i działające przy nich wspólnoty parafialne. Żyjący w tym kraju katolicy obrzędu łacińskiego mają do dyspozycji 3 świątynie. Od 1961 roku w stolicy kraju, Kuwejcie, znajduje się katedra pod wezwaniem Świętej Rodziny, gdzie posługują karmelici bosi. Członkowie tego samego zakonu opiekują się kościołem i parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Arabskiej w mieście Al-Ahmadi. Ten najstarszy kościół rzymskokatolicki w Kuwejcie został konsekrowany w 1959 roku. Trzecim miejscem kultu jest kościół pod wezwaniem Świętej Teresy, który znajduje się w mieście As-Salmiya. W tej mającej blisko 50 lat parafii opiekę duszpasterską przejęli w 2008 roku Salezjanie, którzy od 2002 roku prowadzą w tym mieście angielskojęzyczną szkołę. Mimo iż Kuwejt był pierwszym krajem, który już w 1968 roku nawiązał kontakty dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, dopiero w roku 2000 powstała tam nuncjatura apostolska. Niezależnie od względnie otwartego oblicza islamu w Kuwejcie, silne miejsce zajmuje tam opozycja islamska, która na różny sposób zaznacza swą obecność w społeczeństwie. Przykładowo w reakcji na wykład Ojca Świętego w Ratyzbonie z 2006 roku, gdzie papież krytycznie wyraził się o islamie, jeden z islamskich parlamentarzystów zażądał od rządu, aby zakazał wydawania zezwoleń na budowę kościołów w Kuwejcie. Poza tym, mimo pewnej swobody, należy przestrzegać muzułmańskich norm religijnych i miejscowych zwyczajów. Dotyczy to przede wszystkim noszenia odpowiedniego stroju w miejscach publicznych i przestrzegania postu w Ramadanie. Podróżującym do Kuwejtu nie wolno wwozić m.in. alkoholu i produktów mięsnych z wieprzowiny. Na uwagę zasługuje fakt, że 18 kwietnia bieżącego roku Młodzieżowy Ośrodek Księży Orionistów w Warszawie odwiedziła Farihe al-Ahmed al-Jaber as-Sabah, stojąca na czele Najwyższego Komitetu do Spraw Przyznawania Nagrody Wzorowej Matki dla wyróżniającej się rodziny. Córka emira Kuwejtu prowadzi działalność na rzecz aktywnej roli kobiety w życiu społecznym i politycznym współczesnego Kuwejtu oraz wspiera inicjatywy prorodzinne i pomaga osobom niepełnosprawnym.
Rubryką Ojca Adama Wąsa wobec islamu kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.